Pan Janusz Cichy z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu, z flaszką nawet bym powiedział.
Brzęczało. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Skąd pan wytrzasnął taki zabytek?
A, to takie poszukiwania domowe, znalezione, faktycznie troszeczkę pod Radomskie Muzeum Historyczne, zbierane także gadżety, więc... Akurat przy okazji znalazło się.
Butelka jak butelka, ale jak pan zrobił kapselek?
To już inna sprawa.
Aluminiowy.
Nieoryginalny, no ale... muszę przyznać, że to nie jest oryginalny.
W dzisiejszym programie Zrób to sam Janusz Cichy opowie, jak samodzielnie zakapsułować butelkę mleka.
Oj, to tak łatwo nie było, ale rzeczywiście kiedyś tak robiono najpierw ręcznie, później mechanicznie. Można powiedzieć tak, już nawet w 26 roku w zeszłego wieku w Radomiu powstała pierwsza spółdzielnia mleczarska, a w 41 za okupacji tak naprawdę powstała pierwsza mleczarnia przemysłowa, tutaj akurat w zakładach mięsnych, a później dopiero w 72 na Toruńską się przeniosła. To taka historia troszeczkę mleka w Radomiu, a tak naprawdę mleko, jakie jest, każdy widzi, a tak naprawdę to słowo używane jest do różnych określeń. Mleko wapienne, mleko kauczukowe, mleczko pszczele chociażby, ale my mówimy o mleku, mleku tym konsumpcyjnym.
Białym.
I dla nas wszystkich to mleko to jest mleko krowie, ale tak naprawdę
głównie
mleko
tak
mamy także od wielbłądów, od jaków, reniferów, ale także bardzo popularne jest bawole, chociażby Indie, czy mleko kozie, jedno z najczęściej używanych i u nas akurat znane nam mleko owcze, chociażby przez Zakopane i okolice.
To już jak jesteśmy przy tych wszystkich zwierzaczkach, które dzielą się z nami mlekiem, to czym one się różnią między sobą?
Ojejku, to tak naprawdę składem. Oczywiście mleko ma wszystko, co trzeba dla młodego organizmu. Jak ja to mówię, początek alfabetu, czyli wszystkie witaminy A, B, D i C także, i E, B12, no można powiedzieć wszystko, co potrzeba, plus fosfor, wapń, magnez, siarkę, potas, czyli wszystko to, co potrzeba młodemu organizmowi do rozwoju, i wszystkie zwierzęta poprzez ten gruczoł mleczny dostarczają tego mleka o różnym troszeczkę składzie, typu ilości cukru, ilości tłuszczu. Stąd chociażby mamy coś takiego jak mleko humanizowane, czyli takie uczłowieczone chociażby, to dla dzieci. Specjalne mleko, co prawda to chodzi o, najczęściej o mleko w proszku, które jest leciutko wzmocnione, jeśli chodzi o laktozę, czyli więcej cukru, ale za to mniej tłuszczu niż mleko krowie. Bo mleko krowie dla małych dzieci, takie czyste, też nie jest najlepsze, no, nie dlatego, najwłaściwsze.
Tak, dlatego... Już myślałem, że się pan przejęzyczył i chodziło o homogenizowane.
Tak, homogenizowane to także jest.
No, serki są homogenizowane, tak, to też pewnie rzeczy, jakiś proces jest technologiczny.
Tak, to jest technologia, to jest rozdrabnianie, bardzo, nazwijmy, rozpylenie takiego w emulsji po to, żeby na przykład nie odstawało, czy nie podstawało, czyli żeby ta śmietanka nam nie wypływała na górę, żeby nie rozdzielało się. Ale to jest proces, który robi się także w przemyśle spożywczym, tam gdzie koncentrat różne przetwory pomidorowe, owocowe i tak dalej, tam się to robi po to, żeby po prostu nie rozdzielało nam się. Domowe przetwory często nam się rozdzielą, bo tego nie robimy.
Tak.
Bo
to żeby już zamknąć temat różnych mleka różnego pochodzenia, smakowo one też się różnią. Szczerze mówiąc, mleka nie próbowałem, ale na podstawie serów na pewno czuć różnicę.
Jest różnica, bo chociażby kwestia ilości cukru w mleku, to już powoduje zmiany. Nawet można powiedzieć tak, że to mleko w butelce, takie tradycyjne kiedyś, które było pasteryzowane, ono troszeczkę inaczej jednak smakuje niż to słynne UHT chociażby, gdzie w wyniku obróbki termicznej troszeczkę zmienia się skład laktozy na laktulozę, czyli troszeczkę inny cukier. Tam glikoza, a tu fruktoza się pojawia w tym wielocukrze.
No niektórzy twierdzą, że to UHT to wcale nie jest mleko, bo się nie kwasi, nie da się z tego zrobić mleka zsiadłego. Ale to jest normalne, regularne mleko.
Zaraz, jak dodamy bakterii, dodamy nazwijmy takiej jakby matki z innego mleka już zsiadłego, zrobi nam się.
Zrobi się normalnie?
Zrobi się, musi się zrobić, bo nie ma problemu, tylko tutaj samo się nie robi, bo jest bardzo dobrze, nazwijmy to, pozbawione bakterii w tym pudełku. Czyli to jest mleko, które to jest taka wysokotemperaturowa obróbka taki proces wysokotemperaturowy, który sprawia, że zabijane są bakterie. Oczywiście to jest specjalny proces, bo trwa bardzo krótko. To tam się taką parę o temperaturze 135 stopni wdmuchuje w mleko na 2-3 sekundy po to, żeby ogrzać, zabić drobne ustroje, a potem gwałtownie rozpręża się, zmniejsza się ciśnienie, mleko stygnie i w ten sposób mamy to mleko. Tylko niestety właśnie te 10% witamin tam już zostaje zniszczony. Aha. Przy pasteryzacji, która ma tylko 65 stopni, mamy dużo lepiej, bo w tym momencie te składniki zostają zachowane. Ciekawostka, w krajach północnych, czyli tutaj Dania, Szwecja, Norwegia, Finlandia, pija się mleko pasteryzowane. Oni UHT w zasadzie nie lubią, mimo że opakowania tekturowe to jest właśnie produkt, te tak zwane laminowane, tetrapaku tak zwane, to są typowe opakowania stamtąd pochodzące. Czyli można powiedzieć, oni zapoczątkowali, ale robią to w mleku pasteryzowanym, a nie w mleku właśnie tym wysokotermicznie utrwalanym.
Ale u nas na rynku też chyba można kupić pasteryzowane, tylko trzeba szukać...
Można powiedzieć tak, południe Europy UHT w większości, północ bardziej pasteryzowane, a my jak zwykle
po troszku.
Dobrze,
trochę
tego, trochę tego. To zapytam inaczej, czyli mleko, które nie jest w lodówce, a nie na półce bez lodówki, to można podejrzewać, że to jest tylko pasteryzowane, tak?
Jeżeli...
Bo ma krótszy termin przydatności do spożycia.
Tak, czyli tutaj akurat do... nazwijmy to około 20 dni, 2 tygodnie spokojnie można przechowywać mleko pasteryzowane. Pasteryzowane ma krótką trwałość przez to, że nie jest w 100%
i dlatego wymaga lodówki.
Wybite. I dlatego wymaga lodówki. Natomiast UHT można przechowywać nawet 9 miesięcy, oczywiście nie otwarte. Po otwarciu tak. Maksimum te 48 godzin, tak naprawdę, 48. Jak dla większości produktów tego typu, ale w lodówce. I wtedy już tak. Natomiast nieotwarte może mieć ten termin przydatności nawet do 9 miesięcy. Bo jest... To jest dość ciekawy proces. Mówiłem o tym, że podgrzewanie, odchładzanie, ale także aseptyczna sposób pakowania, czyli sterylne. Sterylne opakowania, sterylne powietrze i to wszystko bez dostępu człowieka, bez dostępu powietrza z zewnątrz. Nowoczesna technologia.
A to w butelce to jest jakie mleko?
To akurat przyniosłem Państwu właśnie takie bez laktozy. O. Mleko, no bo musiałem jakoś to wypełnić, tę butelkę, ale jest to pełnowartościowe mleko. Dla nas starszych zwłaszcza przydatne.
A o co chodzi z tym właśnie bez laktozy?
Tak naprawdę laktoza to jest wielocukier. Cukier złożony, który ma tam galaktozę i glikozę. On jest ciężkostrawny dla nas. Oczywiście dla małych dzieci jest łatwiejszy, bo ma dużo laktazy, takiego enzymu, który rozkłada je na cukry proste, właśnie na te lepiej przyswajalne. Natomiast u nas starszych tak się dzieje, że to zanika.
I jaki jest wiek progowy? Taki mniej
nie, nie ma wieku progowego. To jest po prostu, jeżeli zaczynamy przestawać pić mleko, wystarczy, że długo nie będziemy pili mleka, to niestety ten enzym się nie odtwarza i potem po wypiciu szklaneczki możemy mieć dolegliwości żołądkowe. Są narody, są kraje, na przykład południowe, chociażby Grecja czy Indie, gdzie jakby z natury rzeczy nie pijano mleka i tam bardzo duża część społeczności w ogóle nie trawi mleka. W sensie odczuwa dolegliwości po wypiciu mleka. I jest to zjawisko właśnie, tam już można powiedzieć ludy pasterskie, które częściej miały kontakt ze zwierzętami, które gruczoły mleczne dawały mleko, mają tutaj enzymu laktazy więcej i dzięki temu mleko lepiej im smakuje. Aha.
A jeśli chodzi o pozostałe wartości w takim mleku bez laktozy, ono się różni czymś czy niczym nie różni?
Tutaj jest problem taki, że tutaj jest cukier i to na przykład dla osób, które mają problemy cukrzycowe, na przykład szklanka mleka nie jest wskazana z rana, bo podbija, nazwijmy to, wskaźnik glukozowy i tutaj do krwi dostaje się więcej cukru. To w wyniku właśnie dodania tej laktazy do mleka, bo tu się dodaje laktazę do mleka, właśnie po to, żeby, skoro my nie mamy, to mleko jakby samo z siebie nam to dostarcza, to okazuje się, że tutaj to rozłożenie na te cukry proste daje lepsze trawienie, lepiej to po prostu przyswajamy i spokojnie już, jako że się ruszamy, jako że jemy inne rzeczy, to mleko można spokojnie pić. A nie mówię, że składników jest dużo, białko dużo, kazeina i tak dalej. Rano szklanka mleczka po ciężkiej, nazwijmy to, wieczorze może się przydać.
A może pan nam wyjaśnić, dlaczego nie można mleka łączyć z jakimiś określonymi produktami? No mieliśmy tutaj nawet...
Z ogórkami.
No właśnie.
Ale to tak naprawdę to jest...
O co chodzi? To jest najbardziej, reakcja
najbardziej,
jakaś wchodzi?
Najbardziej, to jest ta kwestia, że po prostu my nie zawsze jesteśmy, nazwijmy to, z dobrą ilością tej laktazy. I rzeczywiście ktoś, kto nie pija mleka, to nawet bez ogórków ma dolegliwości. Natomiast ktoś, kto pije mleko na co dzień, organizm jest przyzwyczajony do tego, to ogórki mu nie zaszkodzą. To i do bigosu też się mleko da wypić.
No faktycznie, bo są tacy twardziele, że mogą jeść wszystko i nic. No,
tak, irlandzka kuchnia, no, do śniadania tam przecież oni mają ten English breakfast, no, kiełbasa, boczek, groszek, fasola i do tego szklanka mleka.
Ale skoro mówimy inni, to na przykład Anglicy się dziwią, że my mleko gotujemy, to UHT chociażby, bo ono już jest tak pasteryzowane, że już nie trzeba gotować, wystarczy podgrzać, a oni tak naprawdę większość dopiją na zimno, bo kto by te chrupki w gorącym mleku robił, ma mały getaką. No to jest kwestia kultury, zwyczaju, tak. Norm.
Zostało nam 4 minuty na to, żeby omówić miejsce mleka w kuchni. Wydaje się, że to taki produkt mało prestiżowy i kojarzy się bardzo źle z czasami młodości, bo w każdym przedszkolu czy na kolonii jakiejś zmuszano nas, przed śniadaniem trzeba było wtrąbić talerz płatków owsianych z mlekiem, manny jakiejś albo czegoś, ale to nie jest chyba jedyne zastosowanie mleka w kuchni.
Oj, to nie tylko w kuchni, ale... Jakby wychodząc z tego, kiedyś w przedszkolach mleko gotowało się w kiepskich warunkach, co sprawiało, że mleko było przypalone. Mleko przypalone niestety nie smakuje i dorosłym także. Stąd chociażby
kożuch
i to
się
kwestia
robi.
Tego kożucha, tak. Dzisiaj to UHT podgrzane już nie byłoby problemu, czy w ogóle mleko homogenizowane nie odstaje, nie zachowuje się przyjemnie później w tym kubku, w szklance czy w garnuszku. I w tym wypadku z jednej strony dzieci przestały lubić mleko w momencie, kiedy takie było niesmaczne. I potem nie piły tego mleka jako dorośli.
A potem się napili i wyszło kłopoty.
Tak, wyszło to, co wyszło. Tak.
Bo laktozy.
To. Ale mleko to także, chociażby, nie wiem, czy pamiętacie państwo, Kleopatrę.
No,
kąpiele w mleku, tak. Co prawda w owczym, ale raczej w oślim, przepraszam, nie w owczym, ale dzisiaj jak pojedziecie do niejednego spa, tam zafundują wam kąpiel właśnie w mleku. Co prawda w wodzie,
wiadomo,
na 3 litry mleka na wannę wody, ale poprawia urodę, poprawia na skórę, ułatwia łuszczenie się, daje kondycję, minerały przechodzą do organizmu, a więc jest to także forma taka i relaksu, i kosmetyki, i zdrowia, czyli nie tylko w kuchni.
Nie tylko...
A już nie powiem, że kazeinę można zamienić na guziki i inne plastikowe rzeczy, bo kazeina, czyli to białko mleczne, właśnie w to zostaje przerobione.
Nie tylko paszczą spożywamy mleko.
A my to tylko w zasadzie sery i
no właśnie, tego typu przetwory. Sery, no przecież to jest, gdyby nie mleko, nie byłoby serów.
Tak naprawdę więcej spożywano sera kiedyś niż pito mleka. Bo kiedyś, jeżeli jeszcze woły były używane jako narzędzie pociągowe, zwierzę pociągowe, to nie odbierano tak szybko cielaka krowie i to mleko było spożywane przez zwierzęta, a nie przez ludzi. Natomiast nadwyżki były przerabiane na ser i to już nawet w Egipcie 8000 lat temu już znaleziono zapisy, które dowodzą, że ser był produkowany.
I opracowany.
A może pan nam pokrótce wyjaśnić proces, jak się tworzy...
A to tak, mogę...
Biały to jest dość proste, ale żółty? Jak się robi z mleka żółty
zaraz,
ser?
Może zanim biały, to taki, bardzo mi się podobał taki ser nieboszczyk. Okazuje się, że w Polsce praktykowano taki zwyczaj, że po zakwaszeniu mleka, po jego ogrzaniu, kiedy już kazeina się wytrąciła, ten skrzep powstał, wrzucano to do woreczka i normalnie wiemy, że przyciskano deskami, prasowano. A oni wpadli na pomysł, zakopywali w ziemi.
A, jak nieboszczyka.
I serwatka przenikała sobie przez ścianki tego woreczka do ziemi, ser wysychał i po kilku dniach wyjmowano, wykopywano i stąd właśnie ta nazwa nieboszczyk. Nie wiem, czy dzisiaj akurat jeszcze ktoś praktykuje tę metodę, ale w historycznych zapiskach ona funkcjonuje.
No dobrze, ale to dlaczego ma kolor żółty i taką inną konsystencję, taką
gładką? A to jest
gładką.
Kwestia później dojrzewania, to są jeszcze...
Przecież tam nie ma żadnych grudek i nie przypomina to mleka w ogóle.
Ale to w tym momencie, jeżeli dochodzi do fermentacji i powstaje dwutlenek węgla, bo dostał się tlen i podczas tego zabiegu te bąbelki pozostają tymi dziurkami chociażby świadcząc, a w dodatku jest to ser dojrzewający. I w dodatku jeszcze podpuszczkowy, czyli nie na kwasie wynikające z zakwaszenia mleka, ale z podpuszczki tego enzymu z żołądków cielęcych, który ścina właśnie ten skrzep kazeinowy. Dodaje się, to tak mniej więcej taka proporcja, załóżmy, no w tej chwili to strzelam 1 na 1 000 000, to czyli 1 do 1 000 000 ilościowo, czyli nawet nie zauważamy, że to jest, a jednak powoduje ścięcie tej kazeiny, a dawniej, czy w niektórych regionach używa się dzisiaj do tego celu na przykład soku z fig, soku figowego. Aha. I on też powoduje podobne zachowanie jak podpuszczka.
Ja myślałem, że mało wiem, ale Mariusz też widział,
nie,
że
oczy no, jest niesamowite. To wszystko zależy jeszcze od czystości mleka, od bakterii, od tych grzybów, które funkcjonują. W tej chwili podaje się, że w Polsce produkuje się, czy w ogóle jest jakby notowane około 600 gatunków także serów.
W samej Polsce.
Bardzo różnych. No, oczywiście nie od razu wszystkie na półkach, nie, że ta możliwość jest. Ale no bo kiedyś to przepisywaliśmy bardziej Szwajcarii, bardziej krajom, nazwijmy to, Beneluxu. No, natomiast u nas mniej popularne, chociaż pamiętacie państwo hasło Bary Mleczne?
No pewnie.
No kiedyś to było bardzo dobrze, bo te wyroby były najtańsze. Były bardzo łatwo dostępne, były zdrowe. Chociaż też z tym mlekiem inaczej czyszczono, to był udoj ręczny. Dzisiaj przy udoju mechanicznym, przy zamkniętym cyklu i schładzaniu, to mamy bardzo czyste mleko. To kiedyś mleko, niektórzy mieli obawy, bo ono jednak miało zanieczyszczenia.
Tak, trochę obórką.
Ono szybciej kisło. No, tak. Ale w ogóle z mlekiem to jest problem, bo to jest produkt białkowy. To powoduje, że wszystkie zapachy chłonie. Jeżeli zostawimy mleko na dłużej i niestety palimy papierosy, to mleko będzie śmierdziało papierosami.
O, to jest twój problem. Pamiętasz,
nie
jak opowiadałeś...
Papierosów. Nie,
Marcin nie rzepalił, tylko Marcin zostawił jogurt w lodówce.
Tak, tak, tak.
I potem następnego dnia nie dało się go wypić, bo przeszedł... Czym on? Cebulą kolegi.
Nie, mleko bardzo łatwo... W ogóle białko tutaj bardzo łatwo wchłania te zapachy, ale w ogóle statystycznie mówi się, że ludzie, którzy piją więcej mleka, mniej palą papierosów. Może coś w tym jest.
Jak to, z nami?
To jest palicie mleko.
Wujek, dobra rada, tak, mamy tutaj przesłanie dla naszych słuchaczy. Bardzo pouczające spotkanie, bardzo wiele ciekawych historii. Kto by pomyślał takie zwykłe białe mleko? Tak. I tyle ciekawych historii.
Niezwykłe, cudowne.
Janusz Cichy z Zespołu Szkół Spożywczych i Hotelarskich w Radomiu był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękujemy za rozmowę.
Dziękuję Państwu.